Rozmowa kontrolowana.
W studiu Radia Gdańsk jest prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Gdyby miał pan procentowo ocenić prawdopodobieństwo fuzji Orlenu z Lotosem na dzisiaj, jaki to jest odsetek?
Panie redaktorze, jesteśmy bardzo zdeterminowani i wszystko idzie w tym kierunku. W związku z tym ja to oceniam na 95%. Oczywiście decyzja komisji, jeszcze wiele rzeczy po drodze, które nas czekają, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to przeprowadzić. Jest to dobre zarówno dla polskiego koncernu naftowego, jak i dla Lotosów, ale również bardzo dobre dla państwa i bezpieczeństwa paliwowego państwa.
Ale jeżeli pan mówi, że jest dobre dla Orlenu, jest dobre dla Lotosu, dobre dla bezpieczeństwa państwa, to posłowie na sejmik, czy radni sejmiku pomorskiego będą innego zdania i powiedzą, jest to złe dla Pomorza. Pomorza może oznaczać ta fuzja?
Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Jest to tylko i wyłącznie, powinno być to w interesie Pomorza, jest to dobre dla Pomorza i nie zgadzam się z takimi argumentami. Takie fuzje przeprowadzono w wielu krajach i z korzyścią, natomiast pragnę jeszcze raz podkreślić. Właścicielem Lotosu, pakietu większościowego, jest Skarb Państwa. Zmienia się tylko, że właścicielem będzie polski koncern naftowy, czyli nadal Lotos zostaje na wybrzeżu, tu będą płacone podatki, będą podległe firmy, więc dla wybrzeża nie zmienia się nic w tym zakresie.
Obawy są dwojakie. Pierwsze dotyczą podatków. No jeżeli pan twierdzi, że to będzie nadal samodzielny podmiot, czyli rozumiem, ale, że CIT-PIT nie zmienia
ale
się
panie,
nic.
Ale panie, oczywiście, ja dam panu przykład. No przepraszam bardzo, polski koncern naftowy nabył Unipetrol. W 2005 roku na terenie Czech skonsolidował tam rynek paliwowy, rynek petrochemiczny. Czy zmieniła się nazwa? Czy te firmy zostały zamknięte? Czy generalnie Unipetrol ma 11 również firm zależnych? To wszystko zostało w tym samym miejscu. Również przecież swego czasu nabyliśmy Amwil. Czy coś się zmieniło w Amwilu? Czy z Wrocławka poszły podatki? Nie. W związku z tym nie jest to prawdą i ja się w ogóle dziwię politykom, że wypowiadają się w ten sposób, jak ja pragnę jeszcze zaznaczyć, że prezesi, którzy poprzednio zajmowali również te same stanowisko, co ja, z zadowoleniem przyjęli. Jest to dobre, to co mówię, dla koncernu. Takie synergie są dobre i takie synergie doprowadzają do większego rozwoju tak naprawdę, do większego rozwoju i na takim rozwoju nam zależy. Nam zależy, żeby się wszystkie części kraju równomiernie rozwijały i to nie jest kwestia, że my zabierzemy aktywa, tutaj Lotosu je gdzieś przeniesiemy. Nie, Lotos tu nadal będzie.
A pytanie, czy będzie jako Lotos, czy będzie jako Orlen?
Nie, będzie jako Lotos. Będzie jako Lotos.
Marka nie zniknie.
Ale oczywiście, przecież daję panu redaktorowi przykład Unipetrolu, czy daję przykład Anwilu, czy znikła marka?
Ten sam model
no nie znikła.
Pozostanie.
Ten sam model pozostaje. I jeżeli ktoś próbuje z tego robić jakąś zadymę polityczną, nie dobiera do tego żadnej logiki, ani, a jeszcze gdzie troska o interes państwa, gdzie troska o bezpieczeństwo o paliwowe, to wszystko tylko i wyłącznie wzmacnia.
A panie prezesie, druga sfera obaw dotyczy tego, że po ewentualnej fuzji mogłoby dojść do ograniczenia czy zmniejszenia liczby miejsc pracy, zarówno w samej grupie Lotos obecnej, jak i w firmach kooperujących.
Panie redaktorze,
czy tutaj te obawy są zasadne?
Nie, spotkałem się wczoraj z związkami zawodowymi, nie są te obawy zasadne i to nie jest prawdą. Do czego jest potrzebna synergia? Po pierwsze, muszę powiedzieć, dlaczego nam jest ta synergia potrzebna. Synergia jest potrzebna do optymalizowania pewnych kosztów związanych, po pierwsze, jesteśmy bardziej atrakcyjni przy zakupie ropy. Zupełnie inna ilość w zakupie, w związku z tym jesteśmy bardziej
inne
atrakcyjni.
Ceny, tak?
Inne ceny, to jest po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, trzeba też sprawy organizacyjnej logistyki. Proszę zobaczyć, jak my jesteśmy zorganizowani. Z jednej części kraju przewozimy paliwo na drugą część kraju. Ile
a
to kosztuje
już jest
logistyka?
Lotos, tak?
No przepraszam, no tak, Lotos też jest w Małopolsce. Wspólne bazy. To zdecydowanie zmienia rentowność, to poprawia jak gdyby zyskowność w tym zakresie. Łączymy się poprzez pewne procesy, łączymy firmy produkcyjne poprzez pewne procesy, nie zamykając te firmy. I z takiej synergii można tylko i wyłącznie skorzystać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Na dzień dzisiejszy Lotos ma jedną gałąź, tak zwane rafinerie. Natomiast Orlen posiada i rafinerię, i petrochemię. I to nie tylko na terenie Polski, ale też na terenie również innych państw. I dziś biznes dąży do tego, że jeżeli ktoś ma rafinerię, powinien również powinien mieć również
być
przemysł
petrochemiczny.
Ale oczywiście,
tak?
Bo przepraszam, no, to jest normalna rzecz, że jeśli przerabia ropę, to część zbywa pewnych substancji, które się wytwarza w przemyśle petrochemicznym. I to jest szansa dla Lotosu. Szansa dla Lotosu, bo również też analizujemy, zastanawiamy się nad pewnymi kierunkami petrochemicznymi. Więc jest to tylko i wyłącznie rozwój, rzecz potrzebna dla Wybrzeża i również tu będziemy inwestować tutejsze aktywa, bo wszędzie, gdzie Orlen nabył aktywa, wszędzie w te aktywa inwestował. Zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju.
A panie prezesie, są takie punktowe sytuacje, kiedy jest jednak pewna konkurencja między Lotosem a Orlenem, na przykład produkcja asfaltów. Tak, są spółka produkująca i spółka tu. Czy to nadal tak pozostanie, czy tam by i na innym poziomie doszło do konsolidacji?
No, też dziwię się, bo oczywiście też się mi mówi, że konsultuje, będzie połączony rynek hurtowy, będą połączone asfalty, że może to wpłynie niekorzystnie na klienta. To nie jest prawdą, bo jesteśmy w zjednoczonej Europie. Rynek nie należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z powodu konsolidacji rynku polskiego w Polsce, ale
tylko w skali europejskiej?
Skali europejskiej. To nie ma takiej możliwości, że my nagle podniesiemy ceny, ponieważ no, są też inne marki, które
przyjedzie
są,
asfalt z Niemiec?
W momencie, gdybyśmy tak zrobili, może zachodzić taka ewentualność. To jest sprawa operacyjna, to jest sprawa logistyczna, ale to nie jest sprawa, żebyśmy my w jakiś sposób chcieli przez to drenować polską gospodarkę, bo to co mówię, na rynek trzeba patrzeć z perspektywy rynku europejskiego, a nie tylko rynku. Nie ma też takiej możliwości, żebyśmy zdecydowanie mieli większe marże na rynku hurtowym, bo jeżeli byśmy w to poszli, to automatycznie wchodzi nam konkurencja, więc to nie ma żadnych w tym zakresie obaw. I jeszcze dziwię się jedno. Ostatnio byłem w Czechach, w Unii Petrolu. Tam od 2005 roku nabyliśmy tamtejsze aktywa i jako polska firma koncentrowaliśmy rynek paliwowy, rynek petrochemiczny. I tam jakoś nie było obaw, że przychodzi polska firma, staje się monopolistą na tym rynku, a tu nagle próbuje się z tego zrobić jakąś rozgrywkę polityczną, gdzie nie znam ekonomisty od lewa do prawa, który by wypowiadał się, że jest to złe, niekorzystne dla gospodarki, niekorzystne dla Polski. Ktoś, kto siedzi w tym, a zresztą widzimy, jak zadziałała w tym momencie giełda. W momencie, kiedy ogłosiliśmy, podpisaliśmy list intencyjny, proszę zobaczyć, jaka była ocena analityków. Przecież proszę też zobaczyć, że generalnie nasi inwestorzy, w większości to są fundusze, niekoniecznie z kapitałem polskim, przyjęli to z wielkim zadowoleniem i przez ten jeden dzień właśnie były wzrosty na giełdzie.
A panie prezesie, jest jeszcze taka sfera obaw dotycząca tego, że Lotos zarządzany nie bezpośrednio tutaj na Pomorzu będzie mniej aktywny społecznie. Ta sfera społecznej odpowiedzialności biznesu, sponsorowania kultury, sportu, że to może ucierpieć. Czy rzeczywiście te obawy są zasadne?
Nie, to nie są zasadne.
Decyzje będą zapadały
obawy
w Gdańsku?
Ale nie, decyzje będą zapadały w Gdańsku. Nasze spółki, które są podległe grupie PKN Orlen, mają budżety marketingowe,
własne?
Mają budżety CSR-owe, mają fundacje i nie ma czegoś takiego, by generalnie wycofywać się, zmniejszać zaangażowania. Pragnę zaznaczyć, Orlen nie jest firmą, która jest zlokalizowana w jednym miejscu w kraju. Orlen obejmuje cały kraj i dla nas jest ważne, żebyśmy byli wszędzie obecni i to swoimi działaniami cały czas udowadniamy.
Panie prezesie, rozmawialiśmy o Czechach. Dość ważne wydarzenie właśnie na rynku czeskim. Zapowiedzieliście, że chcecie przejąć całkowitą kontrolę nad Unii Petrolem. Tam jest końcówka akcji
6%
do wykupienia.
5,94.
I nie ma obaw, że będzie 100% polskiego kapitału w Unii Petrolu?
Widzi pan. No właśnie to chciałem, to przedtem powiedziałem. Czesi nie mają takich obaw. My kończymy ten proces. Wcześniej była decyzja do 94%. Kończymy ten proces. A dlaczego kończymy? Dam może panu redaktorowi takie porównanie. No, w momencie, kiedy wchodziliśmy w wykup Unii Petrolu w 2005 roku, jedna akcja kosztowała około 90 koron czeskich. Wykup nastąpił teraz po 380 koron. On wykup nastąpił. Proszę zobaczyć, ile polski koncern naftowy wniósł know-how w firmę czeską, że jej wartość tak wzrosła. Więc byłoby nielogiczne, gdybyśmy dalej mając pewne plany inwestycyjne, nie wykupili tej pozostałej części 6%. A zresztą też mamy pewne plany z tym związane, plany rozwojowe. Będziemy swoją wiedzę, swoje doświadczenie tam bardziej też w tej części świata do tej firmy wkładać. Zresztą trzeba też powiedzieć, że tam jest duży proces inwestycyjny. PE polietylen, około 270 tysięcy ton będzie uruchomiona produkcja w grudniu. W związku z tym mamy pewne wizje, jeżeli chodzi o rozwój tej firmy. Mamy pewne wizje, jeżeli chodzi o rynki i o kierunki. Chcemy nasze doświadczenie wykorzystać i chcemy budować własną firmę, która jest 100% własnością polskiego koncernu.
A panie prezesie, ja mam takie pytanie, patrząc globalnie na Orlen. Chcecie wykupić Unipetrol do końca. Macie ambitne plany inwestowania na Łotwie w spółkę, którą tam macie. Mówicie, chcecie rozwijać jej działalność.
Na
Łotwie też, tak?
Też, ale
jest
to
dystrybucyjna
jest
bardziej.
Dystrybucyjna, tak. To nie jest, bo ja myślałem, że pan
nie, produkcyjna,
rozwija
nie.
Produkcyjną.
Dystrybucyjna, tak. Ale chcecie ją też rozwijać. Podejmiecie decyzje strategiczne dotyczące wyjścia w program atomowy. To jest zapowiedź. Ale czy Orlen na to wszystko stać?
Panie redaktorze, przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o wcześniejsze, które pan wyliczył, tak, Orlen na to stać. Orlen ma pełne bezpieczeństwo finansowe. Nie przekroczy żadnych konwencji, ma pełne bezpieczeństwo finansowe. Natomiast wymienił pan atom. Ja nie słyszałem żadnej decyzji, żeby Orlen wchodził w atom.
Czyli to są zapowiedzi, że będziecie analizować, czy nie wejdziecie w projekt atomowy.
Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy mamy wyznaczone kierunki, które pan wymienił. Te kierunki to jest rozwój zdecydowanie bardziej Płocka. Te kierunki to jest wykup aktywów Lotosu. Te kierunki są związane z Unipetrolem. Te kierunki są związane z Orlen Litwa. Ja już nie wymieniam tych drobnych kierunków rozbudowy baz logistycznych, innych, bo to nie jest jakaś astronomiczna kwota. I to są kierunki, które mamy na dzień dzisiejszy wytyczone i tych kierunków się na dzień dzisiejszy będziemy trzymać.
Zmieniając trochę temat, kierowcy jeżdżąc po drogach patrzą na te ceny przy stacjach paliw. Przekroczenie 5 zł było takie niepokojące psychologicznie. Oczywiście to jest skutek tego, co się dzieje na światowych giełdach z cenami ropy. Natomiast jak pan szacuje, czy wasi eksperci jak szacują, jak długo będzie drożeć paliwo?
Panie redaktorze, tu też bym chciał trochę rozwinąć. No, był wielki atak, że to paliwo przekroczyło 5 zł i przekroczyło 5 zł, ale naprawdę w przeciągu roku czasu baryłka poszła o 62%. Myśmy w przeciągu roku podnieśli tylko i wyłącznie o 11%. Na dzień dzisiejszy spada baryłka, więc minimalnie spadają ceny paliw na stacjach i to można zaobserwować. My musimy reagować. Niemniej jednak poprawiamy organizacyjnie pewne procesy, by te ceny za bardzo nie galopowały, bo to oczywiście tą podstawą jest cena ropy. Druga rzecz, która jest, to jest...
Sztywne podatki.
To jest sztywne, ale podatki to może... To jest przede wszystkim cena ropy, a druga rzecz to jest przede wszystkim kurs dolara. Rozliczenia są w dolarze. To jest taka druga rzecz, która wpływa na cenę. Ale jeżeli chodzi o, pan mówi o podatki, o akcyzę i podatki, no to mamy najniższe w Europie. No, w Czechach najniższe w Europie. Jedne z najniższych w Europie, więc wszędzie pozostałych krajach są większe podatki, ale też i jest tam zdecydowanie większa cena paliwa. W związku z tym na dzień dzisiejszy te ceny paliw idą do dołu z racji tego, że to, co powiedziałem, tanieje baryłka. W związku z tym ceny idą do dołu. Spodziewamy się, że te ceny pójdą do dołu w momencie, kiedy ustabilizuje się sytuacja Iranu. I sądzę, że to będzie zmierzało w dobrym kierunku.
A proszę powiedzieć, powiedział pan mniej więcej miesiąc temu, że taka opłata emisyjna związana ze sprzedażą paliw, Orlen przejmie ją na siebie. To znaczy, czy to rzeczywiście uda się tak zorganizować, żeby nie była ona do końca kosztotwórcza w znaczeniu nabywcy na stacji paliw?
Niejednokrotnie to zaznaczałem. Proszę państwa, to nie są tylko słowa, ale to jest też i odpowiedzialność i przecież Polski Koncern Naftowy publikuje wyniki. Nie da się generalnie przełożyć tego na konsumenta i co, publikuje się inne wyniki. No nie, no, tego się nie da zrobić. To byłoby zauważalne, to jest po pierwsze. Po drugie, to nie jest kwestia przełożenia kosztów. My to traktujemy jako inwestycja. My to traktujemy jako inwestycja, ponieważ praktycznie każdy Polak korzysta z naszej firmy i my musimy to traktować jako inwestycję, bo my widzimy w momencie, kiedy jest duży smog w miastach, widzimy, co się dzieje generalnie. Sprawa elektromobilności. My nie możemy się obrazić na, no dobrze, handlujemy paliwami płynnymi, to będziemy sabotować, obrazimy się. No nie, my musimy iść z duchem czasu. No, duchem czasu i też patrzeć na ekonomię w Polsce, ale i na ekonomię na świecie i też patrzeć, że idzie ten trend elektromobilności. W związku z tym my również musimy być w tym kierunku obecni, w tym biznesie obecni.
Stacje paliw zmienią się na stacje ładowania w przyszłości.
Ale oczywiście, mamy taki plan i również tam będą ładowarki do szybkiego ładowania. Ta stacja paliw ma być stacją, gdzie nasz klient może...
Dostanie wszystko.
Ma samochód napędzany energią elektryczną, dostanie energię, ma paliwo, dostanie paliwem, chce zjeść, zje, chce coś kupić, to kupi. W związku z tym my musimy iść też z duchem czasu i my musimy być obecni w tym procesie. A chcąc być obecny w tym procesie, musimy zainwestować. To jest inwestycja. To jest inwestycja i podkreślam, że to jest inwestycja. I nie należy też na inwestycje z punktu widzenia polskiego koncernu naftowego, który ma pewną historię, patrzeć z perspektywy jednego roku, dwóch lat, trzech lat. My musimy patrzeć już z perspektywy 10, 15, 20 lat do przodu. I przez to napędzanie polskiej gospodarki, wchodzenie w ten elektromobilność powoduje, że my w tym jesteśmy obecni, czyli my będziemy obecni w tym biznesie.
I panie prezesie, w zasadzie na koniec jesteście obecni też w takim, no nie biznesie, ale symbolicznym, ważnym dla Pomorza projekcie Dar Młodzieży płynący w rejs dookoła świata. Jesteście jednym ze sponsorów tego rejsu. Czy to znaczy, że Orlen też się z wiatrem jako źródłem energii pogodził?
Nie płynie tylko na wiatr, ale wracając do tego, to jest taka odpowiedź pana, co pan zapytał się, czy my będziemy generalnie mniejsza ilość środków na te cele CSR-owe społeczne. To widzi pan, tu akurat jest na odwrót. Orlen zainwestował w ten rejs i uważam, że Orlen jako czempion narodowy, bo jest czempionem narodowym, jego obowiązkiem jest również angażowanie się generalnie w promowanie Polski poza granicami kraju. To jest również wpisane w nasze DNA. I proszę zobaczyć, tam będzie płynęło około 400 dzieciaków. To jest też edukacyjne, ale z drugiej strony to będą nasi młodzi ambasadorzy, którzy będą wpływać do portu, będą promować naszą kulturę, nasze zwyczaje i obyczaje, będą pokazywać, że jesteśmy wielkim, dumnym narodem, który wniósł wielki wkład w ludzkość, w świat. To jest piękna inicjatywa i to też jest w jakiś sposób promocja i rozpoznawanie naszej marki, więc tu można połączyć wszystko. Oczywiście jest to z okazji stulecia niepodległości, to jest taki dodatkowy jeszcze akcent, chociaż ja zawsze twierdzę, że poza granicami nie promujmy tylko i wyłącznie stulecia niepodległości.
Ale ponad 1000 lat państwa, tak?
Dokładnie, promujmy nasze państwo, które jest obecne setki lat.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, było mi bardzo miło, dziękuję bardzo.